Gościem Radia Maryi jest pan Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie całą rodzinę Radia Maryja.
Dziękujemy. Panie przewodniczący, umowa zlecenia może zostać wkrótce w pełni oskładkowana. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed informuje na łamach dzisiejszego dziennika Rzeczpospolitej, że trwają prace nad takimi rozwiązaniami. Będzie to dotyczyło osób, które pracują na co najmniej dwóch umowach zlecenie lub łączą pracę na zlecenie z etatem czy działalnością gospodarczą. Chciałem zapytać, jak pan widzi takie rozwiązanie, no i w ogóle, co państwo myślicie o umowie zlecenie?
Tak, proszę państwa, tutaj są wstępne rozmowy na ten temat. Ministerstwo wyszło z taką propozycją. No, z pewnością chodzi o to, żeby większe składki wpłynęły również do Skarbu Państwa, ale przede wszystkim do ZUS-u, bo o to chodzi. Czy pracownik na tym straci? No, na pewno zyskają ci pracownicy, którzy będą mieli naliczoną składkę emerytalną od wszystkich umów. Do tej pory można było wybrać to, bo tak jak ojciec wspomniał, pracownik, który dorabiał tylko na tej umowie zlecenie i miał w zakładzie te pełne ubezpieczenie i zdrowotne, i emerytalne, mógł zrezygnować z tego. Taka propozycja, żeby to było od wszystkich umów. No, na pewno to wpłynie na wyższą składkę emerytalną i przełoży się to na wyższą emeryturę w przyszłości. No, pamiętać musimy o tym, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej troszeczkę niezręcznej, a więc pamiętajmy o tym, żeby pracownicy nie stracili w dobie tego kryzysu, a więc żeby nie zostali obciążeni tymi nowymi przepisami, ale myślę, że ta sprawa jest jeszcze przedwczesna, żeby tutaj cokolwiek przesądzać. Mam nadzieję, że rząd weźmie również tutaj pod uwagę to, żeby te rozwiązania, które są wprowadzane, nie uderzały bezpośrednio w koszty pracownika. No a też wiemy, że rząd zwraca uwagę na to, żeby tutaj pracodawców również dodatkowo tymi kosztami osobowymi nie obciążać. Także myślę, że na to będzie trzeba poczekać. Taka jest moja sugestia. Ważniejszy temat, tak. I może ja przy okazji proszę państwa, powiem o tym, że przy umowach zlecenie jest inny problem, o którym się nie mówi dzisiaj. To jest umowy zlecenie bez limitu. I tak naprawdę ja...
Co to znaczy? Czego dotyczą te bez limitu?
Gdy pracodawca może w miesiącu z pracownikiem spisać kilka takich umów, zawrzeć takich umów zlecenie bez limitu. Takich umów, bo tu nie mamy limitu, o to mi chodzi. I na przykład zdarzają się takie patologiczne przypadki coraz częściej w tej chwili, kiedy znowu te bezrobocie zaczyna wzrastać, że wielu pracowników, na przykład w Agencji Pracy Tymczasowej, zdobywają zatrudnienie na umowę zlecenie, nie na umowę o pracę, tylko zlecenie, i przychodzą są oddelegowani do pracodawcy, z którym taka agencja ma spisaną umowę, a więc konkretnie do marketu. I pracuje na przykład czwartek, piątek, sobotę taki pracownik, i on nie wie, czy w przyszłym tygodniu z nim pracodawca, a więc Agencja Pracy Tymczasowej, znowu zawrze umowę. Jest ta niepewność. Tych umów może być bardzo dużo. Są również takie przypadki patologiczne, że te agencje zatrudniają, podpisują takie umowy bez daty, później są przedłużane czy zmieniane, a więc temu się należy przyjrzeć. Nie może być takiej sytuacji, że tutaj się wykorzystuje te umowy zlecenie i jakby no, tego pracownika w niepewności trzyma i ten pracownik ma w ciągu miesiąca na przykład 4 umowy, a może i teoretycznie ich mieć i 10. I to jest bardzo niedobre rozstrzygnięcie. Oczywiście jak bezrobocie spadło do bardzo niskiego poziomu przed kryzysem, przed pandemią, to tych umów było bardzo mało. Ale w tej chwili obserwujemy znowu bardzo niekorzystne zjawisko, że tych umów coraz to więcej zaczyna na rynku funkcjonować. I myślę, że tutaj o tym trzeba również mówić, żeby te procedury tutaj ograniczyć.
Panie przewodniczący, no Solidarność Handlowa też walczyła o wolne niedziele. Pytamy się czasem, z jakim skutkiem, bo niektórzy jakby tak się zachowują, że jak można pracować w niedzielę w handlu, to odtrąbiają sukces. Są tacy, którzy no powołują, wpisują do swojego KRS-u jakieś siecie, dyskonty, działalność pocztową. Teraz każdy chce być urzędem pocztowym, mimo że to nie jest jego pierwsze zajęcie, bo tam jedną paczkę ktoś odbierze. No i zaraz ma prawo do tego, żeby prowadzić handel. Czyli to prawo jest też tak naciągane, wykorzystywane. Nie wiem, czy tak się dzieje w Niemczech, bo my się często też powołujemy na Europę Zachodnią, która ma tyle sukcesów, jeżeli chodzi o prawa pracownicze. No a my, jeżeli uda nam się trochę osiągnąć, no to zaraz próbujemy to, czy ktoś próbuje na rynku to rozmywać, niszczyć, demolować.
No tak, chciałbym się powiedzieć, że Polak potrafi, ale tutaj no, te sieci jakby międzynarodowe zaczęły właśnie taką procedurę, bo pierwsza żabka, a więc jest to sieć amerykańska, która podpisała umowę z operatorem pocztowym, nie mylić z Pocztą Polską, i stała się dzięki prawu placówką pocztową. Słuchacze Radia Maria wiedzą, bo ja o tym mówiłem już, no można powiedzieć 10 razy na antenie, że nieszczęściem się stało, że w czasie prac nad ustawą, taki był lobbying, że posłowie wpisali, że w placówce pocztowej może się odbywać handel w niedzielę. I teraz to się okazało. Czy Państwa, w tych placówkach pocztowych, takich prawdziwych, u operatora wyznaczonego, to znaczy w Poczcie Polskiej, ten handel w niedzielę się nie odbywa, bo tylko są w dużych miastach po jednej poczcie czynne są placówki. I no, tam klient przychodzi stricte, żeby ewentualnie jakiś list polecony czy jakąś przesyłkę przesłać, i to jeszcze terminowo. A zaczęły to wykorzystać właśnie sieci i teraz bardzo jest niebezpieczne zjawisko. Ja mówiłem o tym i cały czas powtarzam, że dzięki takim zapisom ta ustawa może stać się ustawą martwą, gdyż widzimy, że wiele innych firm dyskontowych szczególnie wpisuje do swojego KRS-u nową działalność, a więc prowadzenie placówki pocztowej, usług pocztowych tak zwanych, i podpisuje tę umowę. A więc
tylko, że jeżeli chcemy zagwarantować jakieś prawa pracownicze, bo o to chodziło, prawda? Tak. Czynić życie bardziej znośnym, albo to, żebyśmy mieli prawo do wolnej niedzieli, no to też myślę, że rząd czy ustawodawca powinien tak reagować, żeby no, ci, którzy obchodzą sobie, żeby też ukrócać się coś takiego, no bo to wprost widzimy, demoluje to prawo ustanowione, jakiś porządek prawny, porządek społeczny, no bo przecież chyba stać nas jako ludzi na to, że zdążymy zrobić sobie zakupy od poniedziałku do soboty, czy chyba, że jesteśmy tak rozleniwieni i rozlaźli, brzydko mówiąc, że też potrzebujemy niedzieli, bo musimy iść do sklepu, prawda, wielkie zakupy zrobić, bo nam czegoś zabrakło. No i każdy dzień jeden podobny do drugiego.
Tak, ojciec zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że to rząd, parlament właśnie stoi na straży prawa i zauważając takie procedury i wykorzystywanie tego prawa, bo przecież no jak może w sklepie spożywczym sklep spożywczy się nazwać placówką pocztową, w której handluje się alkoholem, papierosami i w większości 90, można powiedzieć, 9% no, spożywki i tym alkoholem, papierosami, jak wspomniałem. To jest no, nie fair i należy to ograniczyć.
A czy państwo planujecie jakieś, nie wiem, wystąpienie do ustawodawcy, do parlamentu, tak, do rządu?
Myśmy już robili kilkakrotnie w poprzedniej kadencji Sejmu. Właśnie te propozycje nasze już przeszły przez komisje sejmowe, a więc już można drugie czytanie w ten sposób się odbyło. No niestety ten lobbying gdzieś tam tych pracodawców jest tak duży, że to jest bardzo niepokojące. Apelowaliśmy nieraz do rządu i ja również z tego miejsca apeluję i do parlamentu, i do pana premiera, i do pana prezesa Kaczyńskiego, żeby nad tą kwestią się właśnie pochłonić, bo nie może być tak, że niedziela, która się przyjęła, która się obroniła, bo zauważmy, że ta niedziela sama się obroniła i zostanie w ten sposób zniszczona poprzez właśnie takie luki w prawie. A więc no, to jest bardzo niebezpieczne.
To jakie kolejne kroki państwo myślicie podjąć? Bo jeżeli już jesteśmy po drugim czytaniu, no to pytanie, co dalej, tak? Czy to zostało wrzucone do kosza, czy...
To było w poprzedniej kadencji Sejmu, a więc procedurę by trzeba było na nowo wszcząć. I tutaj jak nie będzie tej woli politycznej...
Ale państwo myślicie to zrobić, czy też nie? No bo ktoś musi to zainicjować, tak? Żeby...
No tutaj posłowie muszą zainicjować, komisja, cały czas się zwracamy.
Państwo się do kogoś wybieracie tak konkretnie? Myślicie wybrać się do kogoś, żeby... Bo to tak wszyscy, to może i nikt.
Tak, no czekamy na rekonstrukcję rządu. I mam nadzieję, że tutaj może nam prezydent również pomoże, żeby tą kwestię uregulować, bo przecież wspierał pracowników handlu całą poprzednią kadencję. A ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo w tej chwili pracodawcy, ci zachodni, którzy byli od samego początku przeciwni, i miliony wydawali na różne analizy, na różne ekspertyzy, dalej broni nie złożyli. Niedawno się kolejna badanie, kolejne się pokazało i ekspertyzy już takich międzynarodowych firm, można powiedzieć doradczych, nie badawczych, tylko doradczych, które mówią, że Polacy są niezadowoleni, że te niedziele...
Wie pan o tym, panie przewodniczący, że specjalistów od kłamania jest wielu, prawda?
Ale ja powiem tak, że do tej pory wszystkie te właśnie analizy, te badania spaliły na panewce i pytam się, po co te pieniądze, po co te miliony wydane? To się nic nie sprawdziło. My mamy dzisiaj...
Ale to oni ponoszą pandemii koszty, może mniejsze podatki, bo mają większe wydatki. To wie pan, to ręka
nie,
rękę.
Nie? Proszę ojca, ja myślę, że tu chodzi o co innego. Bo zastanawialiśmy się, skoro oni nie stracili, a więc pracodawcy, skoro społeczeństwo nie straciło, bo PKD nie, z tego tytułu nie ucierpiało. Mamy ciągły wzrost sprzedaży. W ubiegłym roku mieliśmy 7%. Dzisiaj mamy za czerwiec GUS podał 100%, a więc nie ma spadku sprzedaży rok do roku, mimo że mamy do czynienia z pandemią, a więc kryzysem, jeśli chodzi o sprzedaż spożywczą. A jeśli chodzi o tekstylia, buty, konfekcje, to tutaj mamy wzrost 5% rok do roku, a więc jest bardzo dobrze. Myśmy, tak można powiedzieć, w handlu przeszli suchą stopą przez ten ocean pandemii i naprawdę zadowalające, więc nie ma powodów, żeby tutaj ograniczać funkcjonowanie wolnej niedzieli w handlu. A więc, no cóż, te korporacje wykorzystywały zawsze pracowników. Dla nich byliśmy, jesteśmy tanią siłą roboczą. Wykorzystywały Polskę jako rynek zbytu, ale myślę, że tu chodzi o co innego. Tu chodzi w tej chwili o nowy porządek nowy porządek, nie tyle gospodarczy czy społeczny, który próbuje się narzucać w Europie i w Polsce. A więc to jest niepoprawne dla nich. Niedziela wolna, niedziela jako dzień świąteczny. I mi się wydaje, że tu już chodzi o coś więcej.
Dlatego też myślę, że nie możemy ustępować jedno apelować, ale drugie do konkretnych ludzi też to adresować, tak, żeby nas w sposób właściwy reprezentowali. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.
Pewno, związki zawodowe, proszę ojca, będziemy o to walczyć, tym bardziej, że teraz w czasie COVID-u pracodawcy dalej wykorzystują tą sytuację, bo muszę jeszcze zwrócić na coś bardzo ważnego na zakończenie. Mimo dobrych wyników w handlu, pracodawcy zwalniali pracowników, a teraz się dowiadujemy, że otrzymują z tarczy dotacje, a więc nie wiem na jakiej podstawie, na pewno będziemy o to pytali rząd, bo nie może tak być. Właśnie tarcza i to, że pracodawcy zostali zasileni tymi środkami, miało na celu uchronienie tych miejsc pracy od likwidacji. Miało również wesprzeć bezpośrednio pracodawców, ale to miało być z korzyścią dla pracownika. Tak się nie dzieje. Dzisiaj słyszymy, że pracownicy są dalej zwalniani, ogranicza się naprawdę przeciążenie pracą jest bardzo duże. Te warunki pracy są bardzo, bardzo złe. Mało tego, niepokojące jest to, że po wpisaniu w budżet w przyszłym roku 1,5 miliarda przychodów, bo taki rząd wpisał w budżet zysków z podatku handlowego, który najprawdopodobniej w ubiegłym roku będzie nałożony na sieci. Dzisiaj sieci próbują jakby już ograniczać i przygotowywać się do tego wydarzenia i ograniczać koszty osobowe. I powiem, nie wiem, czy zostanę dobrze zrozumiany, ale powiem jedną bardzo ważną rzecz. Ja o tym mówiłem niejednokrotnie. W Polsce koszty osobowe, a więc koszty pracownicze, są czterokrotnie niższe niż na Zachodzie, bo pracownik zarabia u nas czterokrotnie mniej niż na przykład w Niemczech, a wydajność tego pracownika w Polsce jest dwukrotnie wyższa niż pracownika na Zachodzie w tej samej sieci. A więc a ceny żywności mamy podobne.
Czyli pracownikowi mniej, a przerzucane koszty są na...
Tak, a koszty mniejsze, a mimo że podatku sieci nie płacą,
panie przewodniczący,
bo ten podatek jest znikomy. No niektóre już zaczęły, bo to byłoby nie w ubiegłym roku płacić, bo to byłoby niezgodne z prawdą, ale naprawdę ten podatek jeszcze jest nieuczciwie płacony według mnie i ta ustawa, która w tej chwili w Suez, w Sądzie Najwyższym jest zaskarżona o podatku handlowym przez Komisję Europejską. Miejmy nadzieję, ujrzy zakończenia ta sprawa i ten podatek zostanie narzucony.
Ale dziękuję, panie przewodniczący.
Ja tylko, żebym był dobrze zrozumiany.
Bo następnym gościom będę musiał powiedzieć dziękuję.
Tak, to wrócimy do tematu, bo temat jest naprawdę ciekawy z uwagi na to, żeby nie obciążać również tym podatkiem nas jako pracowników i oczywiście klientów.
Dziękuję.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu. Teraz jest